Rozumna lektura Biblii, część ósma. Oczywiście Stary Testament omawiamy, ale tym razem będziemy mówić o prawie Mojżesza, a więc o starotestamentowym prawie, które obowiązywało starożytnego Izraela. Najpierw musimy podkreślić różnicę pomiędzy tak zwanym zakonem a starotestamentowymi księgami zakonu. Dlatego, że w Starym Testamencie znajdujemy ponad 600 przykazań, które Izraelita ówczesny musiał spełniać w dowód swojej lojalności wobec Boga Jahwe. Ale tylko 4 spośród 39 ksiąg mają takie prawa. I to jest od Księgi Wyjścia, rozdziału 20, Księga Kapłańska, Liczb i cała Księga Powtórzonego Prawa. I właśnie dla nas chrześcijan jest to trochę skomplikowane, dlatego że my zakonem, też Nowy Testament często ma odniesienia do zakonu, traktujemy cały Stary Testament. Albo też niektórzy pięć ksiąg, całe pięć ksiąg, począwszy od Genezis, czyli Księgi Rodzaju, czyli od pierwszej Księgi Mojżesza. Na przykład po śmierci Mojżesza Bóg mówi do Jozuego: niech się nie oddala księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby czynić wszystko, co w niej jest napisane. Także i Nowy Testament ma często odniesienie do zakonu i rozumiemy przez to, że chodzi o cały Stary Testament. A tymczasem chodzi tylko o część Starego Testamentu, począwszy od rozdziału 20 Księgi Wyjścia, a więc od rozdziału, gdzie się pojawia dekalog, aż do końca ksiąg mojżeszowych. Musimy sobie odpowiedzieć, czy my chrześcijanie mamy obowiązek ten zakon zachowywać, jak Jozue miał obowiązek zachowywać. Czy te nakazy się do nas stosują, czy się w ogóle stosują? Dlaczego Jezus powiedział, że dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani kreska nie przeminie z zakonu, aż się wszystko stanie? A więc chyba zaraz rozumiemy, że naszym obowiązkiem jest również trzymać się tego zakonu, a więc od dekalogu aż do końca Księgi Mojżeszowej, bo ma nie przeminąć ani kreska, ani jota. I stąd musimy sobie pewne rzeczy dopowiedzieć, wyjaśnić. I temu służy to moje rozważanie, a też ten konspekt. I warto to zrobić, abyśmy nie robili jakichś błędów zasadniczych, bo potem będą poważne kłopoty w naszym chrześcijańskim życiu. Więc przede wszystkim sprawa główna to to, że Stary Testament jest przymierzem. A więc dwie strony zawierają przymierze i ono obowiązuje te dwie strony. Z tym, że to przymierze było zawarte w czasach starotestamentowych, gdy większość przymierzy była tak zwana przymierza feudalne, grupa przymierzy feudalnych, a więc jakiś suweren, władca feudalny zawierał przymierze z kimś podległym sobie, słabszym od niego, wasalem czy sługą. I ten władca gwarantował wasalowi korzyści i opiekę, a sługa, wasal, musiał być wierny i lojalny wobec swego władcy pod groźbą. I właśnie prawo przewidywało kary. I stąd w naszym pojmowaniu Bóg Starego Testamentu jest Bogiem surowym, Bogiem kary, ale to prawo takie było, nie Bóg. Bóg jest miłością, o czym za chwilę będziemy mówić. Z tym, że prawo takie było i formuła tego przymierza feudalnego wymagała również i kary, określenia również i kary za nieposłuszeństwo. A nawet przymierze nakazywało suwerenowi ukarać wasala, więc on nie mógł nie ukarać. I stąd trzeba było zrobić coś, aby ta kara się odbyła, ale żeby wasal nie ucierpiał. Dlatego też cały ten system ofiarniczy, zastępczej, odkupieńczej śmierci, gdy zwierzęta umierały za ludzi. Potem przeniesienie się na Nowy Testament, gdy Chrystus, Boży Baranek, umarł za człowieka. Bo prawo wymagało ukarania nieposłusznego wasala, sługi i suweren pan musiał prawu temu sprostać. I Bóg oparł Stary Testament na analogii do zasad starożytnych przymierzy, tych warunkach feudalnych tworzonych. I teraz ważna rzecz. Stary Testament nie jest naszym przymierzem, nie jest twoim i moim przymierzem. On reprezentuje stare przymierze, którego my nie musimy zachowywać. Tamte żądania, tamte prawa nas nie obowiązują, pod warunkiem, że byłyby powtórzone przez nowe przymierze. W Nowym Testamencie, jeśli są powtórzone, obowiązują. Jeśli nie są powtórzone, nie obowiązują. Dlaczego? Dlatego, że Bóg i wtedy, i dzisiaj oczekuje innego podejścia do prawa, innego podejścia do dowodów posłuszeństwa i lojalności. Tamto podejście musiało być takie siłą rzeczy. Teraz już ono nie musi być, gdy chodzi o nas, takie, bo żyjemy według nowego przymierza, ale o tym za chwilę. A więc tamto przymierze głównie było skupione na dwóch dziedzinach. Chodziło o prawa cywilne, postępowanie codzienne w kategoriach prawa, które chroniło społeczeństwo, podlegało sądowi, osądzeniu i byli ludzie odpowiedzialni za strzeżenie powagi tego prawa. A druga część się skupiała na izraelskich prawach odnoszących się do obrzędów, do religijności. A więc prawo cywilne i prawo obrzędowe. I musimy te dwie grupy prawa w Starym Testamencie zauważyć. Co dotyczy postępowania Żyda w codziennym jego życiu i co dotyczy ówczesnego Żyda, gdy chodzi o jego religijność. I stąd Pan Jezus, mówiąc, że nie przeminie ani jedna kreska, ani jedna jota z zakonu, nie chciał powiedzieć, że my ciągle mamy żyć pod tym zakonem, bo nie przeminie. On tego nie chciał powiedzieć. On chciał jedynie powiedzieć tym zdaniem, że tamto prawo, tamten zakon nie można zmienić. Ono jest niezmienne. Ale zjawia się Jan Chrzciciel. Największy prorok Starego Testamentu, mój Pan Jezus, a najmniejszy w Nowym Testamencie. Dlaczego największy? Bo on, kończąc Stary Testament, zapowiedział nowe przymierze. On otworzył drogę do nowego przymierza. Położył życie za to, by otworzyć drzwi do nowego przymierza. I Pan Jezus, mówiąc, że tamtego zakonu nie wolno zmienić, bo jest zawarty wiecznie, trzeba jak najszybciej uciec od tamtego zakonu, schować się do Królestwa Bożego, gdzie królem, suwerenem jest Jezus Chrystus. Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie. Słowo stało się ciałem i On jest drzwiami dla owiec, drzwiami dla tych, którzy mając dobry zakon, Boże przymierze, niezmienny zakon, niemożliwy do realizacji, mogą uciec, mogą się schować, mogą się skryć i otrzymać moc, aby spełnić oczekiwania Boga Stwórcy. Jeśli ktoś tego nie zrobi, to będzie podlegał pod stare prawo, którego nie można zmienić. Jedyne, co można zmienić, uciec od starego i schować się pod nowy. A tymi drzwiami jest Jezus Chrystus, a sposobem jest uwierzenie w Jezusa Chrystusa. I stąd Pan Jezus na ziemię zstąpił, aby wypełnić zakon. Nie przeminie jota, kreska, a On wypełnić, to znaczy uczynić pełnym. Zrobić to, co mówił do Jana Chrzciciela, że nasza sprawiedliwość musi być wyższa od sprawiedliwości uczonych i faryzeuszy. A więc Pan Jezus nadał nie tylko sens, ale stał się mocą do wypełnienia oczekiwań Boga, gdy chodzi o tamto stare przymierze. I na czym to polega? Tamto stare przymierze było osadzone na bardzo ważnej zasadzie, właściwie podwójnej zasadzie. I o tym wspomina nam Ewangelia Mateusza, rozdział 22. Cały zakon i prorocy się opierają na zasadzie: miłuj Pana Boga z całego serca, z całej duszy i z całej myśli swojej, a bliźniego swego, a siebie samego. Tym razem już Księga Kapłańska, 19 rozdział. I to była zasada. Każdy prawowierny Żyd miał wiedzieć, że Bóg jest Bogiem miłości. Że Bóg, ustanawiając prawo, przymierze w formule feudalnej, gdy mówi o sobie jako o tym władcy życia i śmierci, a o swoim wiernym, tak to teraz nazwę współcześnie, jako o wasalu, o słudze, że Bóg jest Bogiem miłości, że Bóg wie, iż wykonanie tych wszystkich przepisów i regulacji daje życie, i to życie spokojne, bezpieczne. Też wie, że łamanie tych zasad przynosi szkody człowiekowi, ale też i wymaga od niego jako Pana, jako tej strony, która jest stroną władcy, karania za nieposłuszeństwo. I to karania w kategoriach tych ziemskich, fizycznych, nie duchowych, ale tamtych ziemskich. Przecież mamy religijność uczynkową cały czas. I stąd, gdy taki prawowierny Żyd chciał być posłuszny i wszystko dokładnie wykonać, to wpadał w pułapkę, że podejdzie do tego prawa literalnie, dosłownie, i to będzie wtedy podejście kazuistyczne. A więc jeśli Bóg mówi, że należy mieć szczególny wzgląd na głuchego i ślepego, to już gdy ktoś jest kaleką albo niemową, to już nie musi na niego mieć wzglądu, bo Bóg tylko powiedział o głuchym i ślepym, a nie o kalece i o niemowie. A tymczasem Bóg w ramach tej zasady miłości bliźniego jak siebie samego podał przykład. Chodzi o głuchego i ślepego, ale tu chodzi po prostu o niepełnosprawnych w ogólności. Gdy są tam przepisy różne szczegółowe, mówiące, jak postąpić w danym przypadku, to chodzi tylko o opis, co zrobić w danej sytuacji, a nie w konkretnym przypadku. Czy to jest w nocy, czy w dzień. Odsyłam do konspektu, tam są te przykłady szczegółowo omówione. Dlatego też, jeśli by ktoś chciał tak dokładnie wykonywać te Boże przepisy, dekalog, 10 przykazań i 600 przepisów szczegółowych, to się okazało, że nie był w stanie, bo albo nie rozumiał w pełni, albo też nie wszystko zauważył, albo też w czymś tam, nie dopatrzywszy, był ułomny i nie wykonał, a więc ciągle był pod karą, pod groźbą kary śmierci i ciągle był w sytuacji, że Szaweł, ten arcyfarzeusz, wyraził: nędzny ja człowiek. W swoim umyśle chcę być posłuszny dobremu prawu, bo zakon jest dobry, ale ja jestem nędzny. Kto mnie wybawi z tej mojej nędzności, z tego ciała śmierci, z mojej zmysłowości, z tego ograniczenia? Kto mnie wybawi z tego sposobu myślenia? Dlatego później on tak pisze w swoich listach, aby się odnowić w duchu swego umysłu. Bo właśnie Szaweł, faryzeusz, zrozumiał, że drobiazgowe przestrzeganie było najlepszym sposobem, by sprostać. Mimo że się nie udało sprostać całkowicie, to jednak się udawało przynajmniej w 99%. Za ten 1% szło się pod sędziego i była kara, ale 99% się spełniło. Ale chodziło o to, żeby wszystko spełnić, żeby kara nas ominęła. I stąd on pisze w rozdziale 8 do Rzymian: nie ma żadnego potępienia, nie ma kary dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Dlatego Pan Jezus przynagrał, mówi: uciekajcie spod Starego Testamentu, uciekajcie spod starego prawa, uciekajcie, ono jest dobre, ono jest słuszne, ale wy nie macie siły, możliwości, uciekajcie do mnie. Ja jestem drzwiami dla owiec. Przejdźcie i znajdziecie obfite życie. Zbłąkane owieczki, przejdźcie. A zobaczycie, że We mnie jest siła, którzy w Chrystusie Jezusie nie według ciała żyją, lecz według ducha. Pamiętamy 8 rozdział Rzymian, 1 wiersz, ale ta druga część jest dodana w niektórych tylko przekładach, bo jest też w niektórych kodeksach w oryginale. Którzy są w Chrystusie Jezusie, a właściwie będąc w Chrystusie Jezusie, nie według ciała żyją, lecz według ducha. I chodzi o to, by połączyć i ducha, a więc tę Bożą miłość, Boże oczekiwanie, połączyć z literą prawa feudalnego. I to było możliwe tylko w Chrystusie Jezusie. Nikt dobry, nawet Szaweł, zobaczcie, jak on bardzo kochał Boga, że nawet chrześcijan tępił, prześladował. A więc nie można w pełni zrozumieć i wykonać tego, czego Bóg oczekiwał. I dlatego też Chrystus stąpił na ziemię, dlatego On w sobie ten zakon wypełnił, a więc uczynił pełnym, kompletnym, dokładnie w Nim stała się pełnia tego zakonu i dał nam nowe przymierze osadzone na Chrystusie Jezusie. Osadzone na Jego śmierci zastępczej, odkupieńczej na krzyżu Golgoty raz na zawsze. Odnowił nasze sumienia, oczyścił nasze sumienia, włożył w nas Ducha Świętego i sprawił, że te dwa wielkie przykazania miłości Boga i bliźniego i cały dekalog jest włożony w nas w słowie prawdy, przez ducha prawdy. I w Chrystusie Jezusie, który jest prawdą, drogą i życiem, żyjemy w wolności, mając nie tylko zrozumienie, ale i siłę życia według Bożych oczekiwań. Nieszczęśnicy Starego Testamentu nie mieli tych możliwości. My, ludzie Chrystusa, dzięki Jego łasce mamy. I właśnie pierwszy Kościół, złożony z Żydów przecież odrodzonych, on to pojął. I stąd ta wielka walka, aby pogan nie zmuszać do obrzezania, nie zmuszać do żydostwa, nie zmuszać do religii mojżeszowej, nie. Aby to, co jest niezbędne, by można było wykonać Boże oczekiwania zgodnie z duchem Bożych oczekiwań. To, co niezbędne im przykazano, ale to nie były jakieś przepisy liturgiczne, lecz wskazówki, czego się wystrzegać, by można było być wolnym w Jezusie Chrystusie. I stąd starotestamentowy zakon był skierowany tylko do starożytnego Izraela. Natomiast dla nas mamy zakon Chrystusa i Paweł wyraźnie list do Galatów pisze, że my mamy, jesteśmy podlegli zakonowi Chrystusa. Jaka była rola tego zakonu w Izraelu i w Biblii? A więc jego główną rolą, list do Galatów, rozdział 3, było przyprowadzić człowieka do Chrystusa. Przyprowadzić Żydów do Chrystusa, bo Jezus się właśnie zjawił tam, gdzie było Jego Słowo, gdzie był naród wybrany, gdzie była skarbnica Bożego Słowa i do nich głosił, że ja jestem droga, prawda i życie, ja jestem drzwiami dla owiec, wejdźcie i wyjdźcie i pastwisko znajdźcie. Dlatego też jego apelem było jak najszybciej uciekajcie od gniewu Bożego, a schowajcie się we mnie, dlatego że we mnie jest prawdziwe nowe życie. I Stary Testament miał pewien paradygmat, model. Tym modelem było właśnie podejście miłosierdzia. Miłosierdzia do ludzi, którzy mieli przestrzegać tych przepisów, bo one chroniły ich życie. I odsyłam do konspektu, do wielu różnych opracowań, jak tamte przykazania rozmaite dotyczące ich życia codziennego, jak prawo cywilne, prawo karne chroniło ich życie, jak prawo religijne, obrzędowe, z kolei chroniło ich życie duchowe, ich religijność przed bałwochwalstwem. To wszystko było przejawem Bożej miłości. Jeśli Bóg mówił, że coś będziesz albo nie będziesz jako przykazanie, oznaczało to, że są to przykazania niepodważalne. Ale były też i różne możliwości, gdy chodzi o codzienne życie. I właśnie tutaj te różne możliwości codzienne miały być zdeterminowane tym podejściem miłości, podejściem duchowym. Nie trzymać się litery, lecz trzymać się ducha. I stąd tylko w Jezusie Chrystusie człowiek jest w stanie trzymać się ducha i litery równocześnie. W Starym Testamencie trzymał się tylko litery, a albo się jej nie trzymał, bo do ducha nie miał dostępu, do duchowości w ogóle nie mieli dostępu. Dopiero w Chrystusie Jezusie stało się to możliwe. Dlatego nas te przepisy wszystkie kazuistyczne podejścia, określenia nie obowiązują. I my chrześcijanie nieraz wybiórczo, tośmy nieraz o tym mówili, jak wybiórczo traktujemy te sprawy, ale o tym powiemy później, gdy będziemy kończyć nasze rozważanie, a też i ten cały konspekt o tym mówi. Gdybyśmy spojrzeli na porównanie, teraz patrzę na konspekt, na porównanie właśnie starożytnych kodeksów i zakonu Bożego, to jest 6 stronica konspektu, odsyłam, to byśmy zobaczyli, jak wysokie standardy Bóg dał w porównaniu do tych obowiązujących standardów innych ościennych państw, krajów w swoim zakonie, w swoim prawie. Standardy takie, że i kobieta, i niewolnik byli chronieni. Tam byli traktowani przez inne kraje, narody jak rzecz, jak przedmiot. Tutaj byli chronieni. Gdy patrzymy na wyrządzanie krzywd i odpłaty, to właśnie było zabezpieczanie życia i kobiety, i niewolnika. A więc to prawo było dla Izraela zupełnie odmienne, zupełnie inne, bo tam cały czas w nim było ukryte to Boże pragnienie miłowania człowieka. Bóg tak świat umiłował i umiłował go, gdy go stworzył. Nie przestał miłować w Starym Testamencie, ale tę miłość on tam włożył. Ona była w podtekście, była klimatem, ale wykonanie było niestety tak, jakie musiało być w tamtych czasach. Dopiero gdy się czas wypełnił, wstąpił Bóg w Chrystusie Jezusie. Osobiście wstąpił. Słowo stało się ciałem, mieszkało między nami. Stało się drzwiami dla owiec, stało się życiem, drogą, prawdą. Kochani, to jest właśnie przesłanie bardzo ważne. Z tym, że tamte prawa były dla Izraela błogosławieństwem. Gdybyśmy czytali sobie teraz konspekt stronę 6-7, to byśmy zobaczyli, że gdy Bóg mówił, dawał im przepisy, gdy chodzi o pokarmy, na przykład o zwierzęta, które mają kopyto rozdzielone, rozszczepioną, przeżuwają, nie przeżuwają, to nie były kaprysy. Gdy polecił, aby usuwać, gdy widziałeś biały nalot na czyjejś skórze, usunąć wszystko, łącznie z namiotem, spalić wszystko, to nie były kaprysy. Po prostu za tymi zakazami stała bardzo poważna przyczyna. Dlatego, że chodziło o zdrowie. I nie wchodzę teraz w szczegóły, ale odsyłam do konspektu, a też do innych ciekawych opracowań na ten temat. Gdy chodzi o przelewanie krwi, to też nie było to, że Bóg jest krwiożerczy. Tu chodziło o to, że suweren, władca miał obowiązek karania wasala, sługi za nieposłuszeństwo. To była sprawa dyscyplinarna, wychowawcza. I żeby nie musiał człowiek ginąć i umierać, to Bóg swojej miłości spowodował, że w ramach ofiary zadośćuczynienia, zastępczej ofiary, zwierzęta ginęły. Po to, żeby się prawu stało zadość. Dlatego, że suweren, władca nie może prawa łamać. I on stoi na straży prawa. I to stało się potem wzorcem dla Izraela, że Mesjasz za nich umarł. Szkoda, że go odrzucili, ale nie wszyscy. Wszyscy mogą przyjść i zrozumieć, że Boży Baranek właśnie był dopełnieniem tamtych ofiar i już więcej krew się nie musi przelewać ani człowieka, ani zwierząt za przestępstwa, za grzechy człowieka. Nawet takie zakazy dziwaczne, jak nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki, albo nie będziesz twego bydła parzył z odrębnym gatunkiem, albo twego pola nie będziesz obsiewał dwojakim gatunkiem ziarna, albo nie wdziewaj na siebie szaty zrobionej z dwóch rodzajów przędzy. Kiedyś byłem w sklepie, już nie powiem, jakim to było kraju, ale bardzo bogobojnym kraju, i chciałem kupić sobie coś i szukałem właśnie czegoś, co byłoby tylko z bawełny. Ale tam była taka lekka domieszka czegoś i tam ktoś sugerował, sprzedawca, że byłoby dobrze kupić, bo to wtedy nie trzeba tak bardzo prasować, to się nie gniecie, a jest niewielka domieszka tamtego sztucznego. I obok mnie stojący właśnie sprawdzał, czy ja będę biblijny. Czy ja kupię z tą domieszką i wtedy złamię to prawo z Księgi Kapłańskiej, 19 rozdział, 19 wiersz? Czy też będę biblijny i kupię tylko z bawełny? Kupiłem z bawełny, bo po prostu moja skóra nie toleruje innych domieszek, a tylko bawełniane, więc kupiłem z bawełny. To się ucieszył, że ja byłem biblijny. Jak się dowiedziałem o tym w samochodzie, to mu wyjaśniłem, że to nie z tego powodu i się śmiałem. On się dziwił, dlaczego ja się śmieję z Bożego Słowa. Kochani, my nie możemy wpadać w takie pułapki. Bo po prostu tamte zakazy miały chronić Izraelitów przed udziałem w kultach płodności, które praktykowali Kananejczycy. Oni wierzyli w tak zwaną magię sympatyczną. A więc chodziło o to, że pewne symboliczne czyny mogą wpływać na bóstwa i przyrodę. I stąd, gdy gotujesz jakieś koźle w mleku jego matki, w sposób magiczny sprawiasz, że twoje stado będzie płodne. Albo jeśli mieszasz gatunki zwierząt, ziarna, przędzy, w ten sposób niejako zaślubiasz je sobie wzajemnie i sprawiasz, że potomstwo będzie, niejako oczywiście w cudzysłowie, potomstwo będzie też i na twoim polu i tak dalej. A więc Bóg powiedział tego nie robić, aby nie wpadać w bawochwalstwo. No ale chyba już nie muszę tego wyjaśniać, bo to jest oczywiste. I właśnie tamte prawa miały błogosławić ludzi, nie spełniać kaprysy Boga, lecz ich strzec, chronić i zarazem błogosławić. Taki przykład dziesięciny. Mamy teraz konspekt, zajrzyjmy sobie, to jest tylko wzmianka, stronica 8. O co chodziło? I tam chodzi o dziesięciny, aby co 3 lata odkładać. 5 Księga Mojżesza, 14 rozdział. Po prostu chodziło o zatroszczenie się o potrzeby ludzi, którzy nie mogli pracować. A nie mogli pracować lewici, bo im prawo zabraniało pracy świeckiej, tak to powiem. Więc ktoś ich musiał utrzymać. Sieroty i wdowy. Oni byli skazani przy braku mężczyzn, skazani właściwie na głód, na śmierć. I chodziło, aby z tej dziesięciny utrzymać właśnie tych lewitów, którzy obsługiwali cały ten system ofiarniczy, obrzędowy, a też i sieroty i wdowy. Dlatego Bóg mówi, że to do Niego należy ta dziesięcina. On ją rozporządza i mówi, dajcie temu, 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 by wśród was nie było głodujących i bezdomnych. A dzisiaj nawet czytałem artykuł teraz, że już 100 tysięcy dzieci, niemowląt w Polsce jest bezdomnych. Posłuchajcie. To jest 21 lutego 2013 rok. 21 wiek. I w Polsce już obliczono, czytałem opracowanie, reportaż na ten temat. 100 tysięcy niemowląt bezdomnych, nie mówię o dorosłych. Dlaczego myśmy doszli? I stąd Bóg kieruje dobre słowo, dobry zakon. Z tym, że człowiek nie był w stanie temu sprostać, dlatego musiał przyjść Boży Baranek, Syn Boży, Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. I oto kilka na koniec wskazówek takich pomocnych nam, abyśmy czytając sobie teksty Starego Testamentu, rozumnie go je czytali, abyśmy uniknęli pułapki wewnętrznego przymusu, że ja muszę stosować, że muszę być posłuszny. Abyśmy rozumieli. Więc po pierwsze, tamto prawo obowiązywało starożytnego Izraela, mówię starożytnego, bo dzisiaj Izraelita się może nawrócić i już go nie będzie obowiązywać, otrzyma nowe życie w Chrystusie Jezusie, ale wtedy nie było tej możliwości, więc ich obowiązywało. I ono jest również i dla nas Bożym Słowem natchnionym. Z tym, że ono nie jest skierowanym bezpośrednio do nas, pośrednio. A o tym mówiliśmy wcześniej, gdyśmy sobie omawiali opowiadania, opowieści Starego Testamentu. Po drugie, tamto prawo stanowi podstawę Starego Przymierza, a przez to też i tworzy historię Izraela i ono nas już nie obowiązuje pod warunkiem, że coś zostało odnowione przez Jezusa Chrystusa. A co zostało odnowione? 2 przykazania miłości i dekalog. Po trzecie, tamto prawo objawiało Bożą sprawiedliwość, Bożą miłość oraz wzorce moralne Boga. I trzeba zauważyć, że w tamtym prawie Boże miłosierdzie równoważy surowość jego wymagań. Dorównuje tej surowości. To jest bardzo ważne, kochani, zauważyć to, że tam jest ukryte miłosierdzie, nie tylko kara. Nieraz przeżywałem to bardzo mocno, gdy Samuel, prorok, musiał zlecić właściwie sługom, by zabili króla Agaga, któremu darował życie w ramach miłosierdzia, a właściwie w ramach pewnej kalkulacji swojej Saul, pierwszy król izraelski. I to było takim grzechem potwornym, że równoznacznym z bałwochwalstwem. I kaznodzieja, bym powiedział, prorok Samuel musiał zlecić zabójstwo. Ja nieraz to mocno przeżywam. Ja się cieszę, że nie musimy żyć w takich czasach. Ale właśnie mimo takich surowych praw, takie były czasy, tam jest zaimplikowane, ukryte, jak powietrze, jak tchnienie, Boże miłosierdzie. I ono dorównuje, równoważy tam surowość tamtych wymagań litery. Następne. Prawo Starego Testamentu nie jest kompletne. Pod względem formalnym ono nie jest wyczerpujące. Jest tylko paradygmatem, jest wzorcem, tworzy przykłady wzorców, odpowiednich zachowań, ale nie jest kompletne, bo nie ma siły sprawczej. Ono nie umiało skodyfikować miłości, bo miłości nikt nie skodyfikuje. Miłość musi wnieść w nas duch. A tam duch był tylko dla wybrańców, dla proroków, dla niektórych. A dzisiaj Duch Święty, Duch Prawdy, który miłość rozlewa w sercach naszych, jest dla każdego wierzącego w Jezusie Chrystusie. Halleluja! Dalej jeszcze. Nie należy oczekiwać, że prawo Starego Testamentu będzie często cytowane przez proroków albo w Nowym Testamencie będzie przywoływane. Nie. Tylko sedno zakonu, dekalog i dwa przykazania miłości, one się pojawiają u proroków oraz są odnowione w Nowym Testamencie. I ostatnie już stwierdzenie. Prawo starotestamentowe jest wspaniałym darem dla starożytnego Izraela, przynoszącym obfite błogosławieństwo w zamian za posłuszeństwo wobec niego. Ale ono nie jest zbiorem arbitralnych zasad, które by naszą wolność ograniczały. One nie ograniczają wolności w sposób uniwersalny wszystkich ludzi. I nie możemy tamtych ksiąg czytać i się zmuszać do posłuszeństwa tamtym zapisom. Nie. W Chrystusie Jezusie, mając prawdziwą wolność, możemy się temu wszystkiemu przyglądać i pobierać naukę, wyciągać wnioski. Ale po to, by tak robić, musimy rozumieć to, co czytamy. Niech Bóg nas błogosławi do następnego spotkania. Będziemy mówić o prorokach, którzy są strażnikami tego przymierza.